Wszystkich serdecznie, pokój braterstwu. Jest mi tu miło wraz z braterstwem zagościć znowu w Andrychowie. Już taką tradycją jest, że spotykamy się każdego roku, a czasami nawet dwa razy do roku, ażeby wspólnie zastanowić się nad tym, co pięknego zapisane jest w Słowie Bożym. Bo my najbardziej właśnie w te nasze świąteczne chwile, w niedzielę, staramy się czytać tą wspaniałą księgę i wyciągać z tego pewne lekcje. Bo ta księga była właśnie do nas napisana. Ta księga jest napisana, żeby uczyć się, a żeby wiedzieć, jaka Boża wola jest, a żeby móc zasłużyć sobie kiedyś na większe błogosławieństwa, niż tutaj możemy na ziemi osiągnąć. Całe Pismo Święte natchnione jest ku nauce. Można by z każdego wersetu, z każdego fragmentu wyciągać bardzo głębokie lekcje. Możemy uczyć się tylko pewnych pobieżnych lekcji, jakby tą ściągać pierwszą warstwę. Lekcji moralnych, lekcji jak postępować w życiu. Możemy zagłębiać się głębiej także, szukać symboliki, szukać słów zapisanych w proroctwach, słuchać pewnych przypowieści, wizji, interpretować je, obrazów, symboli. I to jest niezgłębiona studnia. Dzisiaj chciałem z bratem podzielić się takimi trzema wydarzeniami z Pisma Świętego. Wyciągnąć z tego pewne lekcje. Wybrałem te trzy po części, dlatego że były one treścią rozważań ostatnich nad Pismem Świętym, w trakcie badań, w trakcie rozmów. Jedno dotyczy całkiem Starego Testamentu, jeszcze czasów, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu i zanim wszedł do ziemi obiecanej. Jakby był początek spełnienia obietnicy Bożej, że odziedziczą ziemię. Najpiękniejszą ziemię na świecie. Najwspanialszy teren. Wspaniałą ziemię. Jak to w życiu jest? Przed takimi bardzo trudnymi decyzjami, przedsięwzięciami. Wysłali wysłanników do tej ziemi. Sprawdźcie. Zobaczcie, jaka to ziemia. Zobaczcie, jakie są plony tam. Zobaczcie, jacy tam są ludzie. Zobaczcie, jakie tam są miasta. Wybrali 12 spośród wiele set tysięcy ludzi, najbardziej odpowiednich ludzi, ażeby stwierdzili, zobaczyli. Poszli, przez 40 dni wędrowali po tej ziemi, wrócili i zdali relację. Ziemia rzeczywiście super. Plony takie, że kiść winogron nieśli na drągu. Niesamowite. Przynieśli jabłka granatu, przynieśli figi. Ziemia bardzo urodzajna. Miasta wspaniałe, duże miasta. I mężni ludzie tam mieszkają. Potem trzeba było wziąć decyzję. Co zrobić? Iść do tej ziemi, bo tymi wieściami trochę zatrwożyli się. No, za dobrze było, żeby tak łatwo wejść do tej ziemi. Za pięknie wszystko było, więc się wystraszyli. I wtedy nastał problem, nastał duży spór, czy iść, czy nie. Czy podołają, czy nie. Czy wejdą do tej ziemi, czy nie wejdą. Spór do tego stopnia, że jedni drugich nawet zamordować chcieli za to, że oni mieli inną decyzję. Ukamionować ich chcieli. No bo jedni chcieli iść, drudzy nie. Trudna decyzja rzeczywiście. Może kilka słów o drugim wydarzeniu. Drugie wydarzenie jest zaczerpnięte z proroctwa Izajasza. Jak bardzo często lubię się dzielić tym proroctwem. Ponieważ badaliśmy je przez paręnaście lat w zborze. ale nie wynika ta lekcja wprost z tego proroctwa, tylko tam zapisana jest. To jest jakby spojrzenie proroka Izajasza z perspektywy czasu. Dużo później cofa się wstecz i wspomina, jakby widzieli Mesjasza i nie przyjęli go. Jest to bardzo znany 53 rozdział proroctwa Izajasza. Jakby refleksja z tego, że coś mieli na wyciągnięcie ręki. Tęsknili, oczekiwali, w każdy sabat oczekiwali na Mesjasza, w każdy dzień pojednania, w czasie najbardziej uroczystego święta zostawiali wolny talerz dla Mesjasza, żeby przyszedł. Mesjasz był, a go nie poznali. Co sprawiło, że go nie poznali? Co się takiego stało? Przecież tęsknili wewnętrznie, chcieli i chcą do tej pory. Dalej oczekują. I trzecie wydarzenie. Trzecie związane jest już z Nowym Testamentem, z miastem Kafarnaum. Kafarnaum, miasto czy wioska Nachuma. Położona w północnej części Jeziora Galilejskiego, może troszkę w północno-zachodniej części. Przepiękna kraina nad wodą, więc urodzajnie. Z jednej strony i z drugiej górzyste tereny. Wzgórza Golan po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego. Na północ majestat Góry Hermon, jedna z piękniejszych gór na świecie, długo ośnieżona, w tym ciepłym klimacie, w piekocie słońca, biała góra na północ. I na południe daleko widok w stronę Samarii, Judei. Miasto, jak miasto, było coś w nim specyficznego. Że to miasto wybrał sobie Pan Jezus. Wybrał na swoje mieszkanie. Zauważmy. Nie chciał mieszkać w mieście, gdzie mieszkali jego rodzice. Tam, gdzie spędził dzieciństwo. W Nazarecie. Opuścił to miasto. Jak już opuszczał, mógł zamieszkać w świętym mieście, w Jerozolimie. Miałby parę kroków do świątyni, do miejsca, które wybrał Pan, a nie zamieszkał w Jerozolimie. Mógł zamieszkać wśród Judejczyków, przynajmniej w Betlejem, gdzie także mógłby każdy sabat spędzać w świątyni w Jerozolimie. Albo w Betanii, gdzie miał przyjaciół, też tam nie zamieszkał. Zamieszkał w Kafarnaum. Tam powołał pierwszych uczniów, którzy potem stali się apostołami. Tam mieszkał Piotr, Szymon wcześniej go powołał, jego brat Andrzej, który stał się apostołem. Tam nie wiadomo, czy mieszkał, ale na pewno pracował Mateusz, apostoł, ewangelista, który był trochę wzgardzony przez ludzi. Był dziś, byśmy to nazwali, poborcą podatkowym. Trochę gnębił ludzi. Celnikiem był. Nie lubi się takich ludzi. A w szczególności religijni, Judejczycy, faryzeusze, gardzili nimi na wskroś. Jak można było być celnikiem? Ale Mateusz był potem apostołem. Tam, mieszkając, Pan Jezus nauczał, czynił cuda, był po prostu na co dzień z tymi ludźmi, wybrał to miasto. Trzy bardzo różne historie, które wybrałem, mają wiele wspólnych elementów. Jeden, który mi się od razu nasunął na myśl, dotyczył, dzisiaj nazywamy powołania, wybrania, wyselekcjonowania, bardzo precyzyjnego wybrania. W pierwszej historii wybranie 12 z wielu set tysięcy, najmężniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, najbardziej właściwych ludzi. I powołanie zawsze kojarzone jest z konkretnymi ludźmi, którzy mają wykonać konkretny cel, pracę, mają coś specyficznego zrobić i w konkretnym czasie. Tam tych 12 było wybranych, a żeby właśnie, gdy wyszli z Egiptu, poszli sprawdzić ziemię obiecaną. Potem jest bardzo szczególny wybór jednego narodu, który się zatroszczył ze wszystkich narodów tylko o jeden, o naród izraelski, który zobowiązał się przestrzegać prawo i wtedy dziedziczyć błogosławieństwa. Ale także zobowiązał się, gdy nie będzie przestrzegał, odziedziczyć przekleństwa. Ten jedyny naród, który miał być wśród narodami świata kapłanami i królami. Wyjątkowy naród wybrany. I w trzeciej historii, znowuż, wybrane bardzo szczególne osoby w tym mieście. Najpierw to miasto wybrane przez Pana Jezusa, a potem poszczególne osoby na apostołów, na uczniów. Znowuż, do konkretnej misji wybór Kościoła przewidziany jeszcze przed założeniem świata. Jedno z ważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Wtedy właśnie tam się rozpoczęło. Wybór i bardzo wnikliwa selekcja. Takim drugim wspólnym elementem tych trzech historii była wielka wiara. Wiara w Boga, Boga Abrahama. Tych 12, którzy poszło, głęboko wierzyli. Wybrani jedni z tych, którzy mieli największą wiarę, skoro ich wybrali do spełnienia tej misji. Wiara narodu izraelskiego w Pana Boga, którą zadeklarowali przy górze Synaj. Potem pokolenie Lewiego, które dbało, ażeby przekazywać wiarę, ażeby kultywować tą wiarę, ażeby spotykać się z ludźmi i tłumaczyć im, co jest zapisane w świętych pismach, w Torze, w Tanach. Spotykali się nie tylko raz w tygodniu, ale przy wszelkich świętach, przy wszelkich okolicznościach. Przekazywali wiarę ludziom, wiarę w Boga jedynego. W Boga, który obiecał ludziom, że kiedyś nastanie czas ładu, porządku i dobroci na ziemi. I w tym trzecim aspekcie także wiara apostołów, uczniów. Wiara w Mesjasza, który odda swoje życie, ażeby nastał czas błogosławieństw. Zauważymy, że od razu następny element nam wchodził. Radość, nadzieja, wiara dotycząca spełnienia przyszłych obietnic, przyszłych błogosławieństw, ziemi obiecanej, przyszłego królestwa, jak to nazywamy. Jeszcze jeden wspólny element tych trzech historii, że była niezmiernie duża świadomość poszczególnych osób. Dziś to nazywam wiedzą, poznaniem. Tych 12 wysłanników przeszło całą ziemię. Widzieli ją na własne oczy. Zobaczyli. Namacalnie zobaczyli. Wrócili i opowiedzieli to narodowi. Naród izraelski widział wiele cudów związanych z wielkością i potęgą Boga, kiedy wyprowadzał ich z Egiptu. Poznali, że ten Bóg, ich Bóg jest większy nad wszelkich bogów na świecie. Większy nad bogów Egipcjan, którzy wtedy górowali na świecie. jedyny wielki, potężny Bóg. Widzieli to. Widzieli obłok w dzień, ogień w nocy, który ich prowadził. Kapłani, którzy widzieli majestat chwały, światło Szekina w miejscu najświętszym później. Namacalnie widzieli i wiedzieli. Jak się jeszcze dalej przesuniemy, trzecia historia. Uczniowie, apostołowie w Kafarnaum, oni prawdę znali bezpośrednio od Mesjasza. Bezpośrednio od Pana Jezusa. Nie, że słyszeli, nie czytali, nie opowiadali, tylko słyszeli bezpośrednio od Niego. Słyszeli Jego słowa, Jego nauczanie. Widzieli Jego cuda, które czynił, Jego uzdrawiania. Jest jeszcze jedna cecha, która łączy te wszystkie trzy wydarzenia, już trochę bardziej smutna. Wszyscy zostali potępieni. Na tych 12 rozgniewał się Pan Bóg. Bardzo się rozgniewał. Powiedział, że wytraci za to cały naród. Wytępi ich. Mojżesz prosił, błagał Boga, żeby tego nie robił. Co powiedzą ościenne narody? Zmniejszył karę Pan. Nie wytępi, ale ukarę. Nie wejdą do ziemi. Izrael. Nie poznali? Nie tylko, że nie poznali. Znęcali się nad Mesjaszem. Czynili wiele krzywdy. Był to chyba największy smutek dla Pana Boga. To, co się stało. Gdy Pan Jezus zawisł na krzyżu, Jego Syn zawisł na krzyżu. Odrzuceni od łaski. Ukarani. Smutna puenta tego. A z Kafarnaum zdawałoby się, że miasto, które wybrał Pan, bardzo szczególne, szczególni ludzie, Pan Jezus także potępił. Zapisał ewangelista święty Mateusz, czy wam się zdaje, mówi do mieszkańców Kafarnaum, że wy niebios sięgniecie, żeby wszystko odziedziczycie? Nie sięgniecie niebios. Do piekieł będziecie strąceni. W dniu sądu wam będzie trudniej niż w Sodomie i Gomorze. Dlaczego? Dlaczego? Jest jeden element taki, który łączy te trzy wydarzenia. Bo przecież zdawałoby się, że wybrani najlepsi ludzie. Wybrani najlepsi z najlepszych. Nie byli to źli ludzie. Dobrzy byli. Drugie, ci ludzie nie mieli złych intencji, nie mieli złej woli, a byli potępieni. Jak zapisał to święty Izajasz w tym 53 rozdziale, fragment wersetu 4, a my mniemaliśmy. Jest to wyrwany jeden zwrot. Dzisiaj byśmy nazwali, nam się wydawało. Myśmy myśleli. Hebrajskie słowo ha-szabh, to a my mniemaliśmy, ma jeszcze głębsze znaczenie. Nie tylko myśleć, umyśleć, zamyśleć, mniemać, ale oceniać, weryfikować, rozliczać, czyli być zupełnie przekonanym, być pewnym siebie, być zupełnie przekonanym. My mniemaliśmy. I tak bardzo mniemaliśmy, tak bardzo nam się wydawało, że nie poznali prawdziwej reakcji. I tak bym nazwał nasze dzisiejsze rozważenia. A my mniemaliśmy. Zauważymy zaraz wiele podobieństw. Podobieństw, które tyczą klasy Kościoła przy końcu wieku Ewangelii i przez cały wiek Ewangelii. Kościół to także powołani, to także ci wybrani, wybrani najlepsi wśród narodów świata, z całego świata najlepsi. 144 tysiące, które w wizji święty Jan widział na górze Syon stojących wraz z barankiem. Stali dlatego, że byli głęboko ugruntowani w wierze. Wierzę w Boga jedynego. Podobnie jak w tamtych trzech historiach. Wierzę opartej na głębokiej wiedzy. Jeżeli patrzymy się na Kościół końca wieku Ewangelii, czasu, w którym w tej chwili żyjemy, to jest szczególny czas wiedzy, umiejętności, poznania. Bo została zdjęta pieczęć z siódmej pieczęci. Jest dostęp do wielu tajemnic Słowa Bożego. Do tego są bardzo sprzyjające okoliczności. Niesłychany dostęp do wiedzy, do książek, do literatury, do komputerów, do możliwości powiększania wiedzy w błyskawicznym tempie. Uczymy się tego robić w szkołach przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Mamy wielki dostęp do wiedzy. Jaka będzie ocena? To czas kiedyś pokaże. To Pan kiedyś powie. Niewątpliwie powinniśmy patrzeć na tę historię, żeby wyciągnąć z niej pewne lekcje. Z pierwszej historii zaraz nasłuchałaby się lekcja, czy w takim razie w ogóle należy być przekonanym, należy obliczać się wcześniej, należałoby w cudzysłowie wysyłać tych wysłanników, sprawdzając ziemię obiecaną. Czy nie wystarczyłoby biernie czekać? Będzie, nie to nie. Niewątpliwie należy. To jest pewnik. Jeżeli patrzymy na historię zapisaną w czwartej księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, opis w 13 rozdziale, już w 13 się rozpoczyna, pierwszym wersetem zaraz, że to Pan kazał wysłać tych szpiegów, wywiadowców. Sam Pan Bóg kazał i Mojżesz przekazał. To nie była zła decyzja. Jeżeli chcielibyśmy analizować sam sens wnikania ważnych decyzji później, już z czasów nowotestamentalnych, zauważymy, że Pan Jezus także nakłaniał, aby się dobrze obliczać, ażeby sprawdzać swoje postępowanie. Sprawdzać to, co mamy zrobić. Począwszy od zupełnie błahych spraw, a skończywszy na najważniejszych. Fragment zapisany w Ewangelii według świętego Łukasza w 14 rozdziale od wersetu 28. Jest tam opisane na przykładzie tych, co mieliby przystąpić do budowy wieży. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Proste. Każdy powinien się obliczyć. I drugi przykład od razu. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza naprzeciw niemu. Co to za król byłby? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Obliczajmy się, sprawdzajmy. Wysyłajmy tych posłańcu swoje myśli, swój umysł, swoje serce, sprawdzajmy przyszłość, żeby się dobrze obliczyć, żeby wiedzieć, jak zrobić w życiu. Ale jak popatrzymy na pierwszą historię, to po tym wydarzeniu wspomniałem, że Pan Bóg zganił posłańców, zganił cały naród izraelski. Dlaczego? Spróbujmy popatrzeć na kilka postaw, krótką analizę zachowań zrobić. Byli tacy, którzy przyszli, przekazali wieści wprost, że ziemia opływa mlekiem i miodem. 27 werset 13 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. Że ziemie są bardzo urodzajne. Figi, jabłka granatu, piękne. Ta sławetna kiść winogron, którą przynieśli. Że lud jest mocny. Spotykali wielkich, mężnych mieszkańców w tej ziemi. Miasta obwarowane są i bardzo wielkie. Niewątpliwie widzieli twierdzę Jebuzejczyków, którą nawet Dawid nie mógł długo zdobyć przez lata. Widzieli twierdzę Jezrael, widzieli twierdzę Megiddo, na której, jak to mówią, łamali sobie zęby najwięksi królowie i faraonowie. Nie mogli ich zdobyć. Ale niektórzy z nich dodali do tego stwierdzenia, do tych wieści, które były prawdziwe i obiektywne, swoją interpretację, swój punkt widzenia. Tylko, że mocny jest lud. Zauważmy, jak bardzo dużo w przekazie znaczyło to jedno słowo tylko. Ono było też prawdziwe, lud był mocny. Ale to słowo było bardzo pejoratywne. To słowo od razu niosło wiadomość, że tam się nie ma po co wybierać. Bo tam nigdy nie wejdziemy. Przekazali, jak dziś to nazywamy, półprawdę. Bo to była prawda, że wielki lud tam mieszkał. Ale to tylko od razu zupełnie inne zabarwienie niosło. Dzisiaj bardzo często przekazujemy, że nie jesteśmy, może nie wprost, my, ludzie bardzo często mówią, że nie są antysemitami, ale. Albo, że nie mają nic do Murzynów, ale. Jak dodają ale lub tylko, w zasadzie zupełnie zmienia się zdanie. Jest zupełnie inny przekaz wtedy, zupełnie przeciwny przekaz, który przekazała większość tych wysłanników. Do tego tylko dodawali jeszcze przesadną interpretację. Gdy mówili o tych wielkich, rosłych ludziach, opisane jest, że wszędzie mieszkają tacy, że tam się w zasadzie nie ma gdzie wybierać, że tam synowie Anaka, tych olbrzymów, że wszędzie mieszkają. To już jest emocjonalny przekaz. Przekaz, który miał nieść przesłanie zniechęcenia. Czy werset 32 tego 13 rozdziału, a wszyscy lud, który widzieliśmy, to mężowie rośli. Wszyscy ludzie tacy byli. Wszędzie mieszkają, wszyscy ludzie. Nie ma po co iść. To samo wydarzenie jest opisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 1 rozdziale. Tam w 28 wersecie, gdy jest wzmianka o tych wielkich miastach, niektórzy z nich przekazali, że są tak obwarowane, że mury niebios sięgają. Zupełna przesada już. Jak mury sięgają niebios, po co tam w ogóle iść? Potem jeszcze jeden element bardzo specyficzny jest, który często używamy w dyskusjach, w rozmowach, jak kogoś chcemy zupełnie przekonać, pewnej demagogii w argumentacji. Rzeczy, które się nie da sprawdzić, która jest ani prawdziwa, ani nieprawdziwa, co my mniemamy, co myślimy, przekazali, że to jest ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Że są mężowie rośli, że wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi byliśmy w ich oczach. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak sobie wydawaliśmy sobie i co oni myśleli, jak oni nas widzieli, ale można to przekazać ludziom. Po takim przekazie zniechęcili lud, zbuntowali. Lud po raz dziesiąty zbuntował się i rozgniewał się bardzo Pan Bóg na naród izraelski wtedy, o czym wspomnieliśmy wcześniej. O to, że rozpraszali złe wieści, że źle wpływali na lud, podjudzali naród. Jak to jest zapisane? Lud szemrał i narzekał. Sprzeciwiał się Panu Bogu. Sprzeciwiał się w zasadzie za tych 10 złych posłanników, którzy powiedzieli prawdę albo półprawdy, albo trochę dodali, przesadzili, albo użyli demagogii i sprowadzili naród w zasadzie na dno. Że Pan Bóg chciał ich wszystkich wytracić. Cały lud szemrał i narzekał. Byłoby to bardzo smutne, gdyby tak się skończyła ta pierwsza część historii. Był Jozue i Kaleb, których postawa była zupełnie inna. Byli to mężowie, którzy też tam byli i też widzieli. Powiedzieli to samo. Wielkie miasta, warowne, waleczni ludzie, piękna ziemia, urodzajna ziemia, ale z pomocą Bożą wejdziemy tam. Inna postawa. Inne podejście. Inne wnioski wyciągnięte. Bo oni inaczej myśleli. Tych 10 mniemało, że nie wejdą tam. A tych 2 mniemało, że z pomocą Bożą wejdą. Mieli rozbieżne zdania. Był jeszcze Mojżesz, który wierzył tym 2, którzy bardzo wstawiał się za ludem, żeby Pan nie wytracał ich. Głęboko wierzył, że Pan Bóg może wprowadzić ich. Ale ocena Pana Boga, patrząc na tą całą sytuację, była jednoznaczna. Wytracę i wygubię ich. 12 rozdział 14 rozdziału. 12 werset 14 rozdziału. Później 22, 23 werset, jakby reakcja na prośbę Mojżesza, na błaganie Mojżesza. Żaden z tych mężów nie zobaczy ziemi. Powodem było, że my mniemaliśmy. Im wydawało się. Wydawało się, że taka sytuacja, taka decyzja będzie najrozsądniejsza, najwłaściwsza. Po prostu zostać, bo nigdy tam nie wejdą. Myślę, że możemy nauczyć się z tego pewnego sposobu przekazywania informacji. To, że gdy mamy ważne decyzje, ważne lekcje, mamy je rozważyć, mamy przemyśleć, mamy wiedzieć, jak zrobić, mamy być ugruntowani. Nie to było błędem. Błędem było to, że ta wiedza, to ugruntowanie zaślepiło 10. Używali potem półprawd, przesady, demagogii do ludzi, do narodu. Zauważmy, w szczególności tyczy to wszelkich przywódców, nauczycieli, pasterzy, tych, którzy mają jakiś wpływ na społeczność. Do czego niesie półprawda, przesada, demagogia? Najgorsze metody, których Pan Bóg najbardziej nie lubi, podjudzanie ludu. rozpraszanie złych wieści. A już zupełnie tragiczne na koniec, że gdy nie potrafili uzgodnić, chcieli dokonać samosądu, zamordować tych, kto chcieli iść, ukamionować ich, żeby ich racja była górą, bo oni byli zupełnie przekonani. Ale z tych został Jozue i Kaleb. Oni weszli, zobaczyli, odziedziczyli błogosławieństwa. Druga historia. Tęsknota za Mesjaszem. Wspomniałem już, oczekiwali, tęsknili. Czasami każdodziennie, na pewno w każdym tygodniu i w każde święto naród tęsknił za Mesjaszem. I go nie poznali. Jakie dla nas mogą lekcje wyniknąć z tej historii? Przeczytajmy sobie kilka wersetów z tego 53 rozdziału proroctwa Izajasza. Co im się zdawało? Jakiego oczekiwali Mesjasza? Jak mieli poukładane w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim całym jestestwie swoje tęsknoty? A jaki przyszedł? Wyrósł bowiem przed nami jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by przyciągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przy którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest raniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on został zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. I jeszcze kilka wersetów dalej. Czekali. Czekali na Mesjasza, na króla, na władcę, który przyjdzie w chwale i dostojeństwie. Wielki i potężny. Urodzi się na dworze albo w sławetnej rodzinie. Jego chwała będzie widoczna dookoła wszędzie. To on od razu zaprowadzi ład i porządek. Pobije wszystkich królów. Jako władca pójdzie na czele. Zresztą. Mieli na to proroctwa. Prorok Izajasz, kiedy pisze o władcy ze wschodu, który będzie szedł i podbijał wszystkie narody, wszystkich pod swoje nogi położy. Taki miał być Mesjasz. I na takiego czekali. A to niepozorny, ani wyglądu, ani urodzenie. Zamiast na dworze królewskim to w stajni się urodził. Zamiast sławna królewska rodzina, miał być to Mesjasz z pokolenia królewskiego, z pokolenia Dawida. To gdzieś tam z Nazaretu, w ogóle nie z Judei, tylko gdzieś tam z Galilei, wzgardzony Galilejczyk przyszedł tutaj. Co to za człowiek? Nie pasowało im nic. Innego się spodziewali. Na co innego czekali. Mieli swoje wyobrażenie, poukładane w swojej głowie, jak to miało być. Nie było tak, więc go nie przyjęli. Jak w takim razie my powinniśmy oczekiwać na spełnienie błogosławieństw? Bo celem życia chrześcijańskiego, celem życia każdego, kto jest powołany przez Pana, jest tęsknota, wiara odnośnie przyszłych błogosławieństw kiedyś. Nazywamy to Królestwem Bożym, o które prosimy, modlimy się wielokrotnie codziennie. To jest najważniejszy element życia chrześcijańskiego. Oczekiwanie na spełnienie się obietnic. Na spełnienie tego, co Pan Bóg zamierzył z człowiekiem zrobić. Pierwsze, które wprost się nasuwa, należy czuwać. Ewangelista Mateusz w 24 rozdziale, 42 wersecie napisał: czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Proste, czuwajcie, starajcie się. Bądźcie zawsze przygotowani. W 25 rozdziale, 13 wersecie ten sam ewangelista napisał: bo nie znacie dnia ani godziny, czuwajcie. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, 5 rozdział, 2 werset, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Nie wiecie. W taki niespodziewany, niespotykany sposób. Jak złodziej w nocy przyjdzie dzień pański. I błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Przepasze się i posadzi przy stole, będzie im usługiwał. Czuwajcie. Ale to jest znowu zwrot, którego trudno jest określić. Co zrobić, żeby czuwać? Gdy z kolei popatrzymy się na jedną z przypowieści, przypowieść o 10 pannach, która właśnie jest o czuwaniu, o tęsknocie, o tym oczekiwaniu, o spotkaniu z oblubieńcem. Czuwały? Spały. Wszystkie. Ani jedna nie czuwała. Wszystkie zostały zganione? Nie wszystkie. Niektóre weszły z oblubieńcem, a niektóre nie. Czyli ten aspekt czuwania ma troszkę jakby inną barwę jeszcze, troszkę inne znaczenie. Popatrzmy się. Dlaczego Żydzi nie rozpoznali? Co było, że nie rozpoznali? Mówimy często, że nie rozpoznali czasu nawiedzenia, czyli czasu przyjścia. Widzieli Pana Jezusa, rozmawiali z Nim, zadawali pytania, sprawdzali Go. Nie znali Pana Jezusa? Znali. Widzieli i rozmawiali z Nim. Nie poznali w Nim Mesjasza. Jak wspomniałem wcześniej, że spodziewali się wielkiego władcy, a on jako latorość, jak korzeń w suchej ziemi, przepiękne określenie, jak korzeń w suchej ziemi, poeta Izajasz, poetyckie określenie. Ci, co mają rolę, ogródki, wiedzą, taki korzeń w suchej ziemi wygląda. Zgardzony zupełnie. Jak przygotowywaliśmy się do święta Paschy, do obchodzenia wieczerzy w tym roku. Badając ten fragment, czytaliśmy te słowa, że był tak wzgardzony, że ludzie zakrywali przed nim twarz. Wyobrażacie sobie, braterstwo, jaka to jest straszna pogarda. Są ludzie, na których nie możemy patrzeć. Bo są, których mało znosimy, nie lubimy, ale są tacy, że jak zobaczymy twarz, to się odwracamy, albo nami część, albo coś się dzieje z nami. Zakrywamy twarz, żeby nie widzieć. Tak patrzyli na Pana Jezusa. Bo im nic nie pasowało. On jeszcze mówił, że Synem Bożym. On jeszcze mówił bardzo dziwne rzeczy. Zdawało mi się, że bluźnił, że źle postępował. Że prawa nie przestrzegał i w ogóle. Nie czekali na taką. Inne mieli wyobrażenie. A my mniemaliśmy. Im się wydało, to ich wewnętrzne przekonanie sprawiło, że nie poznali. Przez zatwardziałość serc. Przez własne wyobrażenie. Przez własną gorliwość. Byli gorliwi, ale według własnej gorliwości. Przez to, że nie dopuścili innej interpretacji zapisu Tory czy Tanach Biblii. Nie dopuścili, że można inaczej interpretować niż uczeni w piśmie, niż rabini. Przecież oni się potoczą, żeby wiedzieć. Oni często mieli lęk przed dyskusją, przed konfrontacją, przed tym, że w zasadzie można podważyć prawdę samą dyskusją, samą rozmową. Po prostu bali się, bo wiedzieli. Postawa była taka, że byli odpowiedzialni ludzie za interpretację, pasterze, i ich należało słuchać. Wszystko. Nie trzeba było nic więcej. Wystarczyło być posłusznym i słuchać ich. Gdy oni nie poznali, cały naród został ukarany. Podobnie jak wcześniej w pierwszej historii, jak tych 10 było za tym, żeby nie wejść, cały naród został ukarany. Przez ich posłuszeństwo pasterzom, przez dosłowną interpretację zapisów Starego Testamentu, zapisów Biblii. Bo przecież oni wiedzieli o chwale majestacie Mesjasza. To było zapisane. Bo oni wiedzieli, jak miał się zachowywać Mesjasz, że będzie królem i kapłanem i że będzie czysty, że będzie prawo i zakon przestrzegał. A on łamał. Oni wiedzieli, jak później wspomnimy jeszcze, że człowiek nie może odpuszczać grzechów, że to tylko Pan Bóg, bo tak prorok Izajasz zapisał, że tylko Pan może grzechy odpuszczać. A Pan Jezus powiedział do sparaliżowanego: odpuszczone są grzechy twoje. Mieli zapisane i wiedzieli. I za tą swoją wiedzę zostali ukarani. Za swoją interpretację wiedzy zostali ukarani. Bo ich ocena była niewłaściwa. Jak napisał to prorok Izajasz, my mniemaliśmy. Ich wiedza zaślepiła ich. Gdybyśmy też tą historię tak skończyli, byłaby bardzo smutna. Możemy zobaczyć na przepiękne przykłady tych, którzy głęboko uwierzyli, którzy zostawili wszystko i poszli za Panem Jezusem. Którzy całe swoje serce oddali. Wszystko oddali, żeby pójść za Panem Jezusem. Oddali serce i umysł. Czy możemy z tego wyciągnąć lekcję, że wiedza jest niepotrzebna, negatywna, właściwa, że to poznawanie niesie złe aspekty? Na pewno nie. Na pewno nie. Wiedza jest właściwa i pozytywna. Więcej. Jest często motorem postępu, motorem ugruntowania w wierze. Ale czasami zaślepia. Wiedza czasami wbija w pychę. Czasami sprawia, że ludzie stają się aroganccy. Takie główne przesłanie, co robić w takim razie, jak na to popatrzeć, na zagadnienie studiowania, rozważania, gruntowania siebie. Wydaje mi się, że najważniejsze przesłanie w tym nauczyć się pokory, nauczyć się uniżenia, żeby mieć w umyśle świadomość przyszłych błogosławieństw, świadomość wspaniałej przyszłości, ale mieć ją z pokorą i uniżeniem. Oczekiwać w pokoju, w pokorze, bo nie wszyscy z tych, którzy widzą i wiedzą, odziedziczą błogosławieństwa. W pierwszym liście apostoła Pawła do braci w Koryncie, w 3 rozdziale, 18 wersecie, mamy zapisane słowa, że jeżeli komuś się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Bardzo trudne słowa, trudne i skomplikowane. Jeżeli mamy zakodowane mądrość wiedzę, to znaczy, że upadamy. Że w psychice należy mieć postawę nieużytecznego sługi. My jeszcze wiele nie wiemy. Bo to, żeby zobaczyć, że coś nie wiemy, musi mieć bardzo dużo mądrości w sobie. Niech taki zobaczy, że w zasadzie nic nie wie jeszcze. A wewnętrznie w sercu będzie zawsze gotowy. Na każdy dzień, na każdą chwilę zawsze być gotowym, bo nie znamy dnia ani godziny, jak wcześniej cytowałem. I serce i umysł zawsze otwarte. Jeszcze odczytam werset z proroka Izajasza z 5 rozdziału, 21 werset. Że biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Podobne znaczenie. Jeden z największych mędrców Starego Testamentu tak powiedział. Jeden z największych proroków Starego Testamentu. Biada tym, którym się wydaje, że wiedzą, że widzą, że oni poznali całą prawdę. Bo nie wszyscy, którzy mówią Panie, Panie, wejdą do Królestwa. Że będą tacy, co będą wyrzuceni z Królestwa Niebios w ciemności zewnętrzne. Żyjemy w tej chwili w czasie, gdzie także mamy wiele błogosławieństw. Gdzie jest bardzo szczególny czas rozwoju umiejętności, rozwoju wiedzy. Korzystamy w największej fazie z błogosławieństw, które przychodzą na ludzkość. Przez dostęp, jak wspomniałem wcześniej, do literatury, dostęp do wiedzy, dostęp do komputerów, dostęp do pomnażania umiejętności. Bo to głównie wynika z tej trzeciej historii, z trzeciej lekcji. Uczniowie w Kafarnaum dostąpili największego błogosławieństwa. Oni byli błogosławieni na co dzień. Bo błogosławieństwo Pana Boga według zapisu Tory, według zapisu Ksiąg Mojżeszowych, w trzeciej księdze, 20 rozdział, 3 werset, czy w 5, 7 od 12, błogosławieństwo objawiało się tym, że miał spływać deszcz we właściwym czasie, który dałby plony, który dałby dobrobyt. Deszcz błogosławieństw. Teraz mamy wielki deszcz błogosławieństw. Materialnych i niematerialnych. Żyjemy w czasie, kiedy ludzie potrafią wytworzyć najwięcej żywności. W zasadzie nikt nie musi być głodny. Wszyscy mogą mieć jedzenie. Dostatek, sytość jedzenia. Mamy wiele dóbr materialnych, domy, samochody, różne inne. Żyjemy w dostatku. To jest obraz błogosławieństw Bożych. Bo tak miało być, kiedy Pan będzie błogosławił. Deszcz we właściwym czasie. Deszcz błogosławieństw i plony. Jest także ten deszcz błogosławieństw duchowych. Nasza konwencja tutaj, nasze miłe spotkania, kursy, społeczności, które mamy. Ogrom błogosławieństw duchowych. Czas, który miał być czasem pokoju i bezpieczeństwa, spokoju wewnętrznego. Tu zależy, jak na to popatrzymy. Ale w tej chwili żyjemy w czasie, kiedy wojny nie mieliśmy wiele dziesiąt lat już i w zasadzie nie troszczymy się zupełnie. Jest armia, są pakty, są układy. Żyjemy zupełnie beztrosko, beztrosko i bezpiecznie. Błogosławieństwa miały objawiać się tym, że miał być przybytek między ludźmi i że Pan będzie się przechadzał między nimi. Jak to w Torze było zapisane. W wielkiej mierze to otrzymujemy w dniu dzisiejszym. To, że Pan jest między nami tutaj, że mamy społeczność z Nim kilka razy w tygodniu na w różnych okolicznościach. Błogosławieństwo, które mieli w Kafarnaum, mamy podobne dzisiaj. To wybrane miasto przez Pana Jezusa. Wybrane na mieszkanie. On był na co dzień. Pomiędzy mieszkańcami, podobnie jak z nami jest na co dzień. Pan przebywał w domu Piotra, apostoła, gdzie mieszkał wraz z swoim bratem Andrzejem, też apostołem, gdzie mieszkał wraz ze swoją teściową. Mamy opisaną historię, gdzie przyszedł do nich i teściowa była chora. Gorączkę miała wielką. Uzdrowił ją przez dotyk. Opuściła ją gorączka i usługiwała im. Gościli razem. Miasto apostolskie, o którym wspomniałem. Wielkie cuda, które czynił tam Pan Jezus. Uzdrowienie sługi setnika. Piękna historia, bardzo ją lubię. Przyszedł oficer wojskowy do Pana Jezusa i mówi, że mój sługa zachorował. Pan Jezus patrzy, znaczna postać, wojskowy, bardzo znamienna postać w mieście. Pójdę, uzdrowię go. On mówi, Panie, nie musisz iść. Ty powiedz tylko. On był poganinem. Jego dom nie był czysty. Pan Jezus zanieczyściłby się w tym domu. Ty nie musisz iść. Ja jestem wojskowy. Ja powiem słowo, słuchają mnie. Powiedz. Co wtedy uczynił Pan Jezus? Co powiedział? Do setnika powiedział, idź, twój sługa jest zdrowy. A do uczniów? Nie widziałem takiej wiary w całym Izraelu. Przecież miał apostołów obok siebie, miał uczniów, miał osoby, które by wszędzie za nim poszły. A powiedział, że nie widział takiej wiary w całym Izraelu, jak u tego setnika, jak u tego poganina. Pan uzdrawiał opętanych. Opętanych, mam napisane, że uzdrawiał przez słowo, powiedział i byli uzdrowieni. Były to znaki mesjańskie. Wcześniej uczeni w piśmie, kapłani uczyli, że jeżeli przyjdzie taki, co w ten sposób będzie leczył, będzie Mesjaszem. Bo nikt tego nie potrafił. To czynił w Kafarnaum Pan Jezus. Mamy opisane uzdrowienie dwóch ślepych, którym powiedział, że według waszej wiary niech się stanie. I widzieli. Według ich wiary wierzyli i zostali uzdrowieni, a nie widzieli wcześniej. To też był jeden z cudów mesjańskich, bo tego nikt nie potrafił zrobić. Mówili i wierzyli, że jeżeli taki przyjdzie, co będzie leczył niewidomych, będzie Mesjaszem. Czynił to Pan Jezus w Kafarnaum, a go nie poznali. Jest bardzo ładna historia o uzdrowienie sparaliżowanego w Kafarnaum. Przyniosło, w czwórkę nieśli, musiał być ciężko chory, bo go nawet nie potrafili wnieść do domu przez drzwi, rozbierali dach, żeby go wnieść do domu. Gdy to zobaczył, Pan Jezus powiedział, wiara wasza uczyniła najpierw, że odpuszczone są jego winy, jego grzechy. Na to zebrany tłum, w szczególności uczeni w piśmie, kapłani, faryzeusze, on bluźni. Bo kto może odpuszczać win? Nie można odpuszczać win. Tylko Bóg Ojciec może winy odpuścić. Pan Jezus w prosty sposób pokazał im, że może. Mówiąc do nich, co jest trudniejsze? Powiedzenie, że odpuszczone są winy, czy uzdrowienie? I mówi do tego chorego, żeby wstał i poszedł. ten bardzo ciężko sparaliżowany wstał i poszedł. Objawił, pokazał im swoją moc, swoją potęgę. I tak mnie poznali. Pan Jezus oprócz cudów, które czynił, uzdrowień, które czynił, nauczał. Nauczał w synagodze. Jeden z ładniejszych opisów też o chlebie żywota zapisany w Ewangelii według świętego Jana w 6 rozdziale dotyczy właśnie chleba żywota, cały rozdział. Wspaniała filozofia śmierci i ofiarniczej śmierci Pana Jezusa. Dla tych, którzy skorzystają z chleba i z wina i dla tych, co będą korzystali z chleba. Właśnie opowiedział w Kafarnaum w synagodze. Prawdopodobnie była to synagoga wybudowana przez sługę setnika, który był chory. Bo to on przyczynił się do budowy synagogi. Tam nauczał Pan Jezus, nauczał lud. Nauczał także w domu. Gościli u niego, gościli uczniowie, nie tylko uczniowie. Gościli faryzeusze i uczeni w piśmie. Mamy zapisaną historię, kiedy właśnie faryzeusze i uczeni w piśmie, goszcząc w domu Pana Jezusa, z pewnymi pretensjami. Pretensjami, które nie powiedzieli wprost do mistrza, ale do uczniów. Co to za człowiek? W swoim domu gości grzeszników, celników, czyli przestępców, złych ludzi, grzeszników. Kogo wysłuchacie? To jest pewien element faryzejskiej postawy, lekcja dla nas. Faryzejskiego zachowania. Przecież byli u Pana Jezusa. Mogli skonfrontować swoją wiedzę, to, co na ten temat myśleli i chcieli zrobić. Oni podjudzali ludzi. Powiedzieli do uczniów. Co to za człowiek? Grzeszników domu przyjmuje. Celników przyjmuje. Pan Jezus piękną lekcję wtedy przekazał, że to chorzy potrzebują lekarza. Że on właśnie przyszedł do ludzi chorych, to ludzi ułomnych. To im przyszedł pomóc najbardziej. Zdrowi tego nie potrzebują. Niezdrowy potrzebuje lekarza. Tylko ci, co są w potrzebie. Piękna lekcja. Możemy zauważyć wiele podobieństw i lekcji dla nas z tych historii. Żyjemy w czasach, jak wspomniałem, wielkiego rozwoju umiejętności wiedzy, wielkiego wyróżnienia. Wtedy Kafarnaum w czasach wtórnej obecności Pana Jezusa. Bo Pan zamieszkał z nimi, teraz Pan przyszedł po Kościół. Chce być razem ze swoim ludem. Czas wielkich dóbr i błogosławieństw. Czas wielu cudów, które czyni w postaci wypełniających się proroctw. Widzimy wielkie cuda dziejące się w Izraelu, z narodem izraelskim, z powrotem do ziemi, z powrotem błogosławieństw dla nich. Wielkie cuda, które się dzieją ze wszystkimi narodami, jak odzyskują niepodległość, jak wracają do nich prawa, prawa człowieka, które kiedyś były dane przez Pana Boga. Tych cudów widzimy mnóstwo dookoła. Widzimy też gorliwość, jak wtedy niektórych naśladowców, gorliwość w działalności. Mamy możliwość prowadzenia wydawnictwa na dużą skalę. Usługę międzyzborową, międzynarodową, odwiedzać braci na Ukrainie, w Rumunii, w Stanach, w Australii czy we Francji, w Niemczech. Wielka gorliwość, wielka praca i wielkie błogosławieństwa. Budowanie domów modlitwy czy dom Betania w Miechowie. Możliwość wielkich błogosławieństw, których w podobny sposób wtedy odbierali uczniowie, apostołowie w Kafarnaum. Ale pamiętajmy, że ocena Pana Jezusa była bardzo surowa. Że do nich powiedział, że nie sięgną niebios. Im się wydaje, że sięgną niebios. im się wydaje, że oni wszystko już mają, że nawet rozważania najbliższych osób dla Pana Jezusa były, który z nich będzie po prawicy, a który po lewicy. Który z nich będzie największy w królestwie. Bo im się zdawało, że oni już wszystko mają. Pan bardzo potępił Kapernaum. A jak Pan się wyraził o kościele końca wieku Ewangelii? O ostatnich członkach w czasie, jakby to nazywamy, wieku Ewangelii? O tych, którzy mniemali, którym wydawało się, że bogaci są, wzbogacili się i niczego nie potrzebują. Oni znają prawdę, znają Mesjasza i czekają na błogosławieństwa. Nic im więcej nie jest potrzebne. Pan powiedział do nich, że są goli, nadzy, że są biedni i że są ślepi. Mówiąc, powiedział do nich, Pan to powiedział do nas. Do nas tu siedzących także, że jeżeli nam się wydaje, mniemamy, że my wszystko wiemy, że my znamy proroctwa, że my dokładnie znamy Pana Jezusa, że my znamy Pismo Święte, to jesteśmy nadzy, biedni i ślepi. Jak podsumować te rozważania? Nasze życie chrześcijańskie składa się z takich trzech elementów, trzech aspektów, z trzech części. Jedno to planowanie, myślenie o przyszłości. Tyczy to od najmniejszych drobiazgów w naszym życiu, o szkole, o pracy, o różnych wydarzeniach, poprzez wielkie wydarzenia, poprzez poświęcenie. W tym możemy mieć różne postawy. Niech postawy, które były 12 posłańców, będą dla nas przestrogą, bo 10 z nich źle postąpiło. Przesadzali, dodawali, półprawdy mówili, podjudzali naród. Naród się buntował przez to i zostali ukarani. Ale byli też tacy, którzy otrzymali błogosławieństwa. Drugi aspekt naszego codziennego życia to jest aspekt wiary, oczekiwania na spełnienie błogosławieństw. Oczekiwanie na Mesjasza, jak to Żydzi czekali i nie poznali. To nasze oczekiwanie to codzienne życie cały czas. Życie w pokorze, w uniżoności, w świadomości tego, że to, że Pan nas powołał, to jeszcze nie znaczy, że dostąpimy nagrody, bo wiernych było mało. Ten trzeci aspekt niesie to, co czeka nas codzienne życie w błogosławieństwach, w społeczności z Panem, w bliskości z Nim, w domach, w zborach, w rodzinach, wszędzie. Możemy być blisko z Panem. Możemy mieć Go na wyciągnięcie ręki, rozmawiać, pytać się, radzić w modlitwach, odczuwać Jego bliskość. Ale to jeszcze nie znaczy, że dostąpimy nagrody. W tym wszystkim istotna jest wiedza. Wiedza, poznanie, która jest motorem wzrostu, rozwoju, postępu. Tak jak to miał Jozue i Kaleb. Tak jak to mieli apostołowie. I wielu tych, którzy zostawili wszystko i poszli za Panem Jezusem. Wszystko zostawili. Pogłębiali wiedzę, ale ta wiedza także zaślepia, osłabia czujność. Wewnętrzna pewność siebie zupełnie zaślepia. Wbija w pychę. Sprawia samozadowolenie, które doprowadza do upadku. I zauważmy w tych trzech historiach, że większość bardzo często nie ma racji. Że to dwóch weszło, a 10 nie weszło do ziemi obiecanej. Że to, jak prorok Izajasz nazwał, naród był wielki jak piasek morski, a tylko malutka resztka z nich poznała Mesjasza. Odrobinka, resztka wypławiona poznała Mesjasza. I wielu powołanych, a mało wybranych potem w wieku Ewangelii. że większość nie zawsze ma rację. Jeszcze jedna ważna lekcja. Często mówimy, że my mamy dobre intencje, mamy dobrą wolę, dobre chęci mamy. W tych trzech przypadkach mieli dobre chęci, mieli dobre intencje. To byli dobrzy ludzie i nie mieli złych intencji, a zostali ukarani. Bardzo często nie wystarczą intencje. Trzeba jeszcze zrobić. Trzeba jeszcze nie siać zgorszenia, nie obmawiać, nie czynić źle, nie podjudzać ludu, nie buntować ludu. Nie wystarczą intencje. Potrzebna jest służebność, pokora i uniżenie. Tak jak sługa, który przepracował cały dzień w polu, wrócił do domu, jeszcze usługiwał w domu, jeszcze przed spaniem powiedział, że sługą nieużytecznym. Jeszcze mu dużo brakowało. Jak apostoł Paweł, kiedy napisał w liście do Koryntian, 12 rozdział, 10 werset, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. On był silny w słabości. Kiedy czuł swoją nicość, swoją słabość, to, że jego ciało często upada, że czyni nie to, co by chciał, że tyle złego w życiu zrobił, w tym właśnie jest silny, w tym jest jego moc. Pan powiedział, że dla wybrańców ta droga w życiu jest próbą, jest doświadczeniem. Tak jak wtedy Izrael wędrował do ziemi obiecanej. Święty Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 7 wersecie napisał, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Oby tak było, żeby wypróbowana wiara wasza, żeby nie było, że staniemy na sądzie i będzie, a myśmy mniemali. Żeby wypróbowana wiara jest bardziej drogocenna niż złoto w ogniu doświadczeń, doprowadziła do tego, że kiedyś staniemy razem w chwale, czci i sławie, czego życzę braterstwu, jak i sobie. Amen.